Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maria. Sejm opowiedział się za nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Za projektem głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości i ruchu Kukiz 15. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u na znak protestu opuścili salę i nie wzięli udziału w głosowaniu. Nowela autorstwa Prawa i Sprawiedliwości umożliwia ponowny wybór następców pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja mija w 2015 roku. Pięciu nowych sędziów wybrał 8 października poprzedni Sejm. Politycy Platformy Obywatelskiej domagali się odrzucenia projektu. Poseł Robert Kropiwnicki nazwał projekt haniebnym zamachem na Trybunał Konstytucyjny oraz dewastacją państwa prawa. W odpowiedzi poseł Adam Abramowicz powiedział, że jest to przejaw hipokryzji.
Platforma, łamiąc zasady prawa, łamiąc zwyczaje, wprowadziła pięciu swoich sędziów, dlatego że gdyby było inaczej, państwo by tego nie zrobili. Łamiąc zaufanie społeczeństwa do Trybunału, a jest to o tyle ważne, że narzekamy, że Polacy tracą zaufanie do instytucji demokratycznych w Polsce. I to państwo, żeście dokonali tego zamachu, to państwo będziecie odpowiadali za to. My teraz próbujemy przywrócić normalność.
Poseł Stanisław Tyszka z klubu Kukiz 15 powiedział, że rola Trybunału Konstytucyjnego zarówno w ciągu ostatnich 8 lat, jak i całej trzeciej RP była szkodliwa i zła dla polskiej demokracji. Przypomniał wyrok w sprawie OFE i zaakceptowanie zmian emerytalnych wydłużających wiek emerytalny.
Trybunał Konstytucyjny często uzurpował sobie rolę trzeciej izby parlamentu, przekraczając kompetencje, opierając się na przykład na takich argumentach jak, prawda, dobro finansów publicznych, a nie argumentach słusznościowych, konstytucyjnych. My mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom, które zostaną wprowadzone do ustawy, Trybunał Konstytucyjny nie będzie, czy przestanie być głównym hamulcowym zasadniczych zmian ustrojowych w Polsce.
Politycy Platformy Obywatelskiej od dłuższego czasu wywierają naciski na prezydenta Andrzeja Dudę, aby przyjął ślubowanie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucają prezydentowi, że w ten sposób łamie konstytucję. Jeżeli nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wejdzie w życie w proponowanym kształcie, wybór nowych sędziów ruszy od nowa. Kancelaria Prezydenta RP złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie stanu prezydenckiej rezydencji w Klarysewie, poinformował prezydencki minister Andrzej Dera. Dziś opublikowano raport otwarcia opisujący działania kierownictwa urzędu za prezydentury Bronisława Komorowskiego. Wyłania się z niego zatrważający obraz, między innymi niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym roku przeprowadzono likwidację i utylizację składników majątkowych w poszczególnych obiektach Kancelarii Prezydenta. Łączna ich wartość ewidencyjna to ponad 1 300 000. Dokument wskazuje też na możliwość przywłaszczania mienia, a także na wydatki na zakup upominków. Kancelaria byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego wydała na ten cel od 1 stycznia do 6 sierpnia bieżącego roku blisko 1 500 000 zł. To, co się rzuca w oczy, to brak szacunku dla publicznych pieniędzy, wskazuje minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
Likwidacja, szanowni państwo, dokładnie 1246 składników majątkowych należących do kancelarii za kwotę prawie 1 350 000 zł w ciągu tylko tego roku, a na przestrzeni ostatnich 7 lat w kancelarii zlikwidowano 150 składników majątkowych za kwotę 61 000 zł. Jak należy nazwać coś takiego? Kolejna rzecz, moim zdaniem, o poważnych konsekwencjach, to jest zagubienie zestawów mobilnego, niejawnego systemu łączności rządowej, szyfrowych telefonów, które zginęły włącznie z tokenem do szyfrowania. To się dopiero okazało przy przekazywaniu. Sami pracownicy Bronisława Komorowskiego stwierdzili, że zaginęły i nie wiadomo kiedy zaginęły.
Raport otwarcia jest dostępny na stronie prezydent.pl. Można go pobrać i zapoznać się z dokładnym stanem Kancelarii Prezydenta, którą zastała ekipa Andrzeja Dudy. Dokument zawiera też wnioski i rekomendacje dotyczące działań koniecznych do podjęcia, aby usprawnić działania urzędu. Premier Beata Szydło odwołała szefów cywilnych i wojskowych służb specjalnych. Obowiązki szefa służby kontrwywiadu wojskowego będzie teraz pełnił Piotr Bączek, a obowiązki szefa służby wywiadu wojskowego pułkownik Andrzej Kowalski. odwołani zostali generał brygady Piotr Pytel i generał brygady Radosław Kujawa. Generała Macieja Hunię na stanowisku szefa Agencji Wywiadu zastąpi pułkownik Grzegorz Małecki, a zdymisjonowanego szefa ABW generała Dariusza Łuczaka profesor Piotr Pogonowski. Wcześniej Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych wydała pozytywną opinię w sprawie wniosku premier o odwołaniu szefów cywilnych i wojskowych służb specjalnych. Odnosząc się do tego, członek speckomisji Marek Biernacki z Platformy Obywatelskiej, były minister koordynator speccłusb, stwierdził, że doszło do nocnego zamachu na służby. Szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poseł Marek Opioła, powiedział, że bezpieczeństwo państwa polskiego jest bardzo ważne, stąd dbałość o ciągłość służb i ich sprawne funkcjonowanie. Podkreślił, że komisja zgodnie z procedurami jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołaniu.
Jeżeli szefowie służb postanowili się podać do dymisji, chcieliśmy na tym posiedzeniu po prostu zrealizować prośbę pani premier, żeby wydać taką opinię i żeby po prostu nie przedłużać tego, tak żeby służby mogły w tak trudnej sytuacji funkcjonować normalnie, sprawnie. W związku z tym taka opinia, dziwię się Platformie Obywatelskiej, że jakby znowu ma krótką pamięć. Ja pamiętam przełom kadencji 5. i 6. na pierwszych posiedzeniach Komisji do Spraw Służb Specjalnych też odwoływali szefów służb i wtedy nic nie mówili, że coś jest złego, jakiś jest zamach demokracji. To był normalny wniosek, przeprowadzony, procedowany, sprawnie, rzeczowo, merytorycznie.
Zmian personalnych nie ma jedynie w CBA. Tam obowiązuje kadencyjność. Obecny szef Paweł Wojtunik zaczął z końcem 2013 roku drugą i ostatnią 4-letnią kadencję. Były szef klubu PSL, Jan Bury, został zatrzymany przez CBA. Prokuratura postawiła mu 6 zarzutów korupcyjnych. Jeden z nich dotyczy przyjęcia łapówek o wartości blisko 1 000 000 zł. Jan Bury nie przyznał się do winy. CBA zatrzymało byłego posła na polecenie katowickiej prokuratury apelacyjnej. W czwartek CBA prowadziło czynności z udziałem Burego, mówi rzecznik biura Jacek Dobrzyński.
Wczoraj późnym wieczorem agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego posła. Do zatrzymania doszło tutaj w Warszawie na jednej z ulic. Mężczyzna został dzisiaj przewieziony do prokuratury apelacyjnej w Katowicach. Warto przypomnieć, że to właśnie ta prokuratura wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym prowadzi bardzo żmudne, wielowątkowe śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw korupcyjnych.
Prokuratorzy badają niektóre wątki tzw. afery podkarpackiej. Śledztwo toczy się od listopada 2013 roku po zawiadomieniu złożonym przez CBA. Początkowo wszczęto je pod kątem nadużycia uprawnień przez członków zarządu elektrowni Kozienice i funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przetargowym. Dziś śledztwo ma jednak szerszy zakres. Jeden z nich odnosi się do wyłudzania dotacji i powoływania się na wpływy w różnych instytucjach. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Na poligonie prezydent wziął udział w VIP Day podczas ćwiczeń Common Challenge 15, w których biorą udział żołnierze z Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Prezydentowi towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda podkreślił, że sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i państwom jest posiadanie silnych i sprawnych armii.
Sprawne armie, dobrze ze sobą współdziałające, potrafiące razem wykonywać ważne zadania stabilizacyjne, pokojowe czy humanitarne. Poza oczywistymi względami przyjaźni z naszymi partnerami ze Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy, to także kwestia niezwykle ważnej umiejętności kooperacji. Kooperacji w różnego rodzaju trudnych warunkach. I mam nadzieję, że tego typu spotkania, tego typu wspólne działania będą przyczyniały się nie tylko do pogłębienia naszego bezpieczeństwa, ale będą się przyczyniały także do pogłębienia naszych więzów przyjaźni i będą zwiększały gwarancje bezpieczeństwa dla społeczeństw naszych krajów, dla naszych obywateli.
Common Challenge 15 to międzynarodowe ćwiczenie certyfikujące grupę bojową Unii Europejskiej. Tworzą ją państwa Grupy Wyszehradzkiej. Europol ostrzega, istnieje bardzo poważne zagrożenie atakiem terrorystycznym w Europie. Szef Europolu Rob Wainwright podkreślił, że zamachy terrorystyczne w Paryżu były deklaracją dżihadystów, którzy chcą rozszerzyć swój terror na cały kontynent. Szef Policyjnej Agencji Unii Europejskiej podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim powiedział, że jest to największe zagrożenie terrorystyczne w Europie od 10 lat. Generał Roman Polko, były szef jednostki wojskowej Groma, podkreśla, że w Polsce nie ma systemu, a także rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby adekwatnie odpowiedzieć na tego typu zagrożenia. Ekspert zwrócił uwagę, że nasze służby przez długi czas koncentrowały się na rozgrywkach między sobą.
Otóż trzeba patrzeć na te zagrożenia, które są, na taką możliwość uderzenia wielopunktowego i zastanowić się, jak zbudować system i właściwie jak wdrożyć ustawę antyterrorystyczną, której do tej pory jeszcze nie ma, jak wykorzystać ten potencjał, którym dysponujemy, chociażby siły specjalne, po to, żeby na wypadek kryzysu użyć wszystkie narzędzia, jakie są w dyspozycji państwa.
Przypomnijmy, 13 listopada w Paryżu dżihadyści z Państwa Islamskiego przeprowadzili serię ataków, w wyniku których zginęło co najmniej 129 osób, a ponad 350 zostało rannych. W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami jutro odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, a we Francji na kolejne 3 miesiące przedłużony został stan wyjątkowy. Brytyjski sąd nakazał Polce oddać 15-miesięczne dziecko parze homoseksualistów. Zdaniem sędzi nowe otoczenie dziecka pozwoli mu w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał. O sprawie napisał jeden z portali. Kontrowersyjna sprawa toczy się od 2 lat. Kobieta skorzystała z in vitro, dawcą nasienia był jej przyjaciel z Rumunii, homoseksualista. Polka miała być matką i prawną opiekunką dziecka, a mężczyzna miał mieć prawo do odwiedzania córki. Opisuje portal. Gdy poród zaczął się opóźniać, partner dawcy nasienia oskarżył kobietę o zaniedbanie, które może zagrażać życiu dziecka. Biologiczny ojciec natomiast zaczął walczyć o prawo do opieki nad dzieckiem. Sprawa znalazła się w brytyjskim sądzie rodzinnym. Ta sprawa jest chaotyczna i kontrowersyjna, pokazuje, jak sądy przedmiotowo traktują dziecko, mówi dr Błażej Kmieciak, bioetyk.
Z jednej strony mamy kobietę, która miała urodzić dziecko w procedurze in vitro, co już jest dyskusyjne. Mamy partnera i dawcę, który jest homoseksualistą. Mamy trzecią osobę, która się upomina. Tak naprawdę w tym momencie jednym z elementów, które łączy to wszystko, jest przedmiotowe traktowanie dziecka. Podejście do in vitro, poszukiwanie jakiegoś anonimowego ojca jest przedmiotowym traktowaniem dziecka, które ma się począć. Branie udziału w tego typu procedurze, oddanie nasienia do tego typu procedury jest traktowaniem przedmiotowym dziecka. Tego typu działania podejmowane przez sąd są już najwyższym wymiarem przedmiotowego traktowania dziecka, bo tak naprawdę tutaj nie liczy się interes. Tutaj się liczy to, by w zakresie jakiejś tam poprawności politycznej nie powiedzieć, że para homoseksualistów została skrytykowana.
Polka zapowiedziała, że sprawę skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Popełniliśmy błędy w stosunkach z Polską, przyznaje szef litewskiego MSZ. Na łamach jednego z dzienników odniósł się on m.in. do opóźnień w kwestii procedowania ustaw, na które czeka mniejszość polska na Litwie. Szef MSZ zaznaczył, że sprawa tabliczek z polskimi nazwami ulic została praktycznie załatwiona, a w kwestii pisowni nazwisk kilka projektów jest w Sejmie. Litewski minister spraw zagranicznych zaznaczył, że nawet jeśli są jakieś problemy w stosunkach na linii Polska Litwa, to nie powinny one przysłaniać pól strategicznej współpracy, do której zaliczył sprawę bezpieczeństwa. Dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw Polaków na Litwie, nie wierzy w te zapewnienia.
Obecna wypowiedź szefa MSZ-u Litwy wpisuje się w tę cyniczną grę państwa litewskiego, która jest prowadzona od 1991 roku. Gra, w której państwo litewskie co roku obiecuje Polsce rozwiązanie najbardziej bolących i naglących problemów dla polskiej mniejszości na Litwie. Ta wypowiedź ministra MSZ-u, ona po prostu jest wypowiedzią pewnego rodzaju paniki, z jaką wpadły władze litewskie po przejęciu władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. A to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób jasny i klarowny zadeklarowało wsparcie dla Polaków na Litwie i zadeklarowało również naciski na państwo litewskie w kwestii rozwiązania tych problemów.
Na kilka dni przed zaprzysiężeniem nowego rządu z szefem litewskiego MSZ spotkał się Witold Waszczykowski. Jednym z tematów była właśnie kwestia Polaków mieszkających na Litwie. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.